Pożyteczni. Magazyn organizacji pożytku publicznego.
Dobry wieczór, witam Państwa, Małgorzata Furga. Dzisiaj w Pożytecznych porozmawiamy o rozwiązaniach zawartych w ustawie o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. A w studiu są ze mną Agata Badura, prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, dr Dąbrówka Spertusiak-Rogoza, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik Centrum Psychiatrycznego przy ulicy Żołnierskiej, lekarz oddziału psychiatrii sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Szczecinie, nadkomisarz Marzena Maćkowiak-Pluta z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i Tomasz Piechowiak, prezes Stowarzyszenia SOS dla Rodziny. Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Od czego, panie Tomku, zaczniemy? Co jest ważne w tych zapisach realizowanych między innymi przez wasze stowarzyszenie we współpracy z wymienionymi instytucjami?
To może zacząć można od tego, że to chyba kluczowe. Mi się wydaje, że to w ogóle nie jest nasz pomysł i to jest chyba najważniejsza tutaj kwestia. Zadanie jest po prostu zlecane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i jest to zadanie państwa polskiego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. My realizujemy tą część takiego bezpośrednio udzielania pomocy, no ale każdy tutaj z partnerów w studio realizuje po prostu swoją część i żeby objąć pomocą osoby, które zgłaszają się do nas, naturalną konsekwencją jest współpraca z partnerami.
A jak doszło do nawiązania tej współpracy? I dlaczego ona jest tak bardzo potrzebna?
Ponieważ samo to przestępstwo dotyka tylu obszarów życia człowieka, plus jego skutki związane z procedurą, które też bierze udział jakąś prawną, powoduje, że ci partnerzy jakby mimowolnie pojawiają się w przestrzeni, ale pomijając to, że jakby aktywnie sami też się tutaj wszyscy chyba po prostu tak poszukali, bo to też się nie odbyło tak bez udziału ludzi. Więc ci nasi klienci czy osoby pokrzywdzone, zgłaszające się, wymagają jakby naszej współpracy, czyli stąd się wzięli ci partnerzy.
Wyobraźmy sobie taką typową sytuację. Prokuratura prowadzi śledztwo razem z policją. No i pojawiają się osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie i oni właściwie tak naprawdę nie muszą wchodzić w naturę tych osób, w ich problemy. Oni mają zadanie do zrealizowania. A to, że w wyniku realizacji tego zadania te osoby mogą przeżywać dyskomfort, mogą mieć problemy psychiczne, finansowe, czy zdrowotne, to jest jakby drugi już obszar. I teraz pojawia się ta płaszczyzna współpracy waszej. Wy mówicie, to jest człowiek, temu człowiekowi trzeba pomóc. Oczywiście jest ustawa, są te wszystkie środki, które można zastosować, ale nie oszukujmy się, to jest napisane na papierze, a to trzeba zrealizować, prawda?
No tak, tylko że człowiek, który zgłasza się, tak jak to pani redaktor powiedziała, do prokuratora,
albo jest wezwany.
No tak. To bardziej może jest wezwany, ale też się zgłasza, bo chcą zgłosić przestępstwo, te kierunki pójdzie do policji, do prokuratora, to zanim jeszcze szuka jakiejś innej pomocy, to szuka takich rozwiązań przecież prawnych, to niesie ze sobą cały taki wachlarz też zachowań i tych problemów. I w zasadzie pewnie rzadko się dzieje tak, że potrafi tak bardzo skutecznie oddzielić ten jeden obszar, z którym przychodzi do prokuratora, nie wspominając o innych. Często, to tak wiemy z relacji, że jakby przewagę zyskują te problemy różnego rodzaju obawy, lęk i prokurator czy policjant też musi sobie jakoś z tym radzić. No i każdy to pewnie w jakimś zakresie robi. Problemem się staje to, kiedy zaczyna zupełnie przeważać w relacji takiej, tej prawnej. No i wtedy ośrodek jest tutaj trochę taką pomocą w zasadzie dla wszystkich, tak? Bo z jednej strony ma czas i środki ku temu, żeby pomagać osobie pokrzywdzonej, ale jednocześnie też trochę odciąża od tego obszaru aktywności służby, które mają konkretne cele postawione, te związane z tą procedurą prawną.
A jak panie zapatrują się na ten zarysowany przeze mnie obszar działania, jeśli chodzi o osoby pokrzywdzone przestępstwem czy świadków przestępstwa?
W toku jakiegokolwiek postępowania, które na przykład prowadzi policja, albo w momencie, kiedy mamy kontakt z ofiarą jakiegokolwiek przestępstwa, często postępowanie policji może być utrudnione przez pryzmat trudnej sytuacji, w której ta osoba się znajduje. Załóżmy, kobieta przez wiele lat doznawała znęcania ze strony swojego partnera, męża, czasami jest to konkubinat i po pewnym czasie w związku z jakimiś okolicznościami sprzyjającymi trafia na kontakt z policją. Okoliczności nie muszą być całkowicie formalne. Może to być kontakt w obszarze jakiejś profilaktyki, którą się prowadzi w szkole i ma się nagle kontakt z panią pedagog, która właśnie przez ostatni czas jest osobą pokrzywdzoną. Czasami mamy kontakt w całkowicie innej sprawie, którą prowadzimy i z tego wątku wychodzi jakiś wątek, tak, przy okazji poboczny. Ale widać ewidentnie, że ta osoba nie jest w ogóle gotowa na to, aby podjąć z nami współpracę i mimo doświadczenia policjanta, policjantki, którzy załapali ten kontakt z tą osobą, widać, że stosując różnego rodzaju mechanizmy, które mają skłonić tą osobę do podjęcia tej współpracy, chęci złożenia zeznania, chęci opowiedzenia o tej swojej sytuacji trudnej, w której się znajduje, absolutnie ta osoba nie jest na to gotowa. Wręcz obawia się skutków tego kontaktu, obawia się konsekwencji tego, co za chwilę może zdradzić policjantowi. I taka współpraca jest nam wtedy bardzo potrzebna.
Nie oszukujmy się, wielu ludzi boi się policji, boi się munduru, boi się nawiązania kontaktu.
Oczywiście, no nieraz byłam świadkiem, kiedy mama straszy małe dziecko tym, że jeżeli będzie się źle zachowywało albo odejdzie, nie wiem, kawałek od niej, to zaraz podejdzie niedobry pan policjant, który nakrzyczy, który złapie za rękę i zaprowadzi do aresztu. No niestety jest to wina też swego rodzaju takiego wychowania, które w nas funkcjonuje od wielu, wielu lat. Ale kontynuując tą moją poprzednią myśl, chciałabym zwrócić na to uwagę, że w kontakcie właśnie z instytucjami, które współpracują z policją, tutaj mam na myśli także organizacje pozarządowe, bardzo często jesteśmy w stanie dotrzeć do osoby, aby ją przekonać, wpłynąć na jej świadomość, ale w takim zakresie, żeby przede wszystkim niwelować jej lęki i nakłonić do tej współpracy dla jej dobra, dla dobra jej rodziny, dla dobra osób najbliższych. Pamiętam taką sytuację, kiedy trafiła do mnie kobieta właśnie pracująca w szkole. Była ofiarą znęcania się w rodzinie. I to znęcanie trwało przez wiele lat. Ona nie potrafiła nawet tego nazwać, bo szczerze mówiąc przywykła do tej sytuacji i ona wydawała jej się całkowicie naturalna, ponieważ jej matka funkcjonowała w takim związku, w jej rodzinie takie związki funkcjonowały i w momencie, kiedy było jej źle i starała się znaleźć oparcie w swoich najbliższych, no to słyszała takie stereotypowe teksty na zasadzie, no wiesz, każdy musi swój krzyż znosić w życiu, to kobieta tworzy sytuację, jaka funkcjonuje w rodzinie, jeżeli tak jest, to może to jest twojej winy. No i ta kobieta funkcjonowała przez wiele, wiele lat właśnie w takiej toksycznej relacji. I w momencie, kiedy się spotkałyśmy, ona absolutnie nie była gotowa do tego, aby podjąć jakiekolwiek kroki, które mogłyby ją uchronić przed tym partnerem, ale także pozwolić, wyzwolić się z tego związku. I tutaj właśnie wielka zasługa Stowarzyszenia SOS dla Rodziny, które udostępniło swoich psychologów. Wspólnie z tą panią trafiłam właśnie do stowarzyszenia. Pani psycholog pracowała z tą kobietą przez dłuższy czas, jakby układając jej pewnego rodzaju rzeczy w głowie. Prowadząc tą terapię i prowadząc spotkania, które miały na celu uświadomić błędne określanie sytuacji jako poprawnej, doprowadziła do momentu, kiedy ta osoba po prostu była gotowa na to, żeby podjąć współpracę z policją, żeby zawiadomić o jakimkolwiek przestępstwie, żeby zwrócić też uwagę na to, co się dzieje w jej życiu. I nie zapomnę sytuacji, kiedy w Komendzie Wojewódzkiej Policji dostałam telefon z portierni, że na samym dole czeka na mnie kobieta, podała moje nazwisko i chciałaby ze mną rozmawiać. I schodząc już schodami na dół przez szybę drzwi, które prowadzą do głównego holu, zobaczyłam panią, która całkowicie odbiegała od wizerunku osoby, którą miałam okazję poznać kilka miesięcy wcześniej. Była to osoba, która po prostu trzymała głowę wysoko uniesioną. Była schludnie ubrana, patrzyła mi prosto w oczy, nie zdradzała obaw, lęków, różnego rodzaju zniecierpliwienia i poprosiła, żeby zaprowadzić ją do policjantów, którzy po prostu będą w stanie ją przesłuchać i rozpoczną całe postępowanie policji. Pierwsze nasze spotkanie polegało na tym, że miałam przed sobą osobę, która zachowała się tak, można powiedzieć stereotypowo, ale jak taka wystraszona myszka, skulona, zasłaniająca się włosami, chcąca jak najszybciej opuścić budynek komendy i udać się w miejsce dla siebie bezpieczne. Po kilku tych miesiącach pracy z psychologiem była to całkowicie inna osoba, która przede wszystkim wiedziała, że musi walczyć o bezpieczeństwo swoje i swojej córki.
A w jaki sposób panie korzystają z tej współpracy w ramach wymiany informacji pomiędzy instytucjami i stowarzyszeniem?
Jeżeli chodzi o nas, o prokuratorów, to ta współpraca ze stowarzyszeniem, która już kilkanaście lat w zasadzie jest rozwijana, bo ja pamiętam, że jak przyszłam do pracy 10 lat temu, to jednym z pierwszych moich takich spotkań to właśnie było spotkanie z SOS dla Rodziny, gdzie tak współpracowaliśmy blisko przez dłuższy okres czasu. I to jest naprawdę kluczowa kwestia, żeby móc w dobry sposób, prawidłowy, właściwy sposób zająć się sprawą tak naprawdę i rozwiązać problem, nie tylko odhaczyć kolejną jakąś tam sprawę, wysłać ją nawet do sądu, uzyskać karę, ale to czasami nie jest wystarczające, żeby rozwiązać problem. Tak jak tutaj właśnie pani nadkomisarz mówiła o tej kobiecie, tu chodzi o to, żeby wzmocnić osobę pokrzywdzoną też w taki sposób, żeby nie dochodziło dalej do popełniania przestępstw, bo żeby ona też wiedziała, co zrobić w takiej sytuacji i czuła się na tyle silna i pewna, żeby móc to zgłosić. I my mamy takie sytuacje jako prokuratorzy. Ja pamiętam bardzo dobrze sytuację taką, kiedy właśnie też osoba pokrzywdzona znęcaniem z bardzo małej miejscowości, gdzieś w powiecie, daleko od Szczecina, która tam próbowała to zgłosić, no ale jakoś nie mogła przebić się z tą informacją, po prostu zapakowała czwórkę swoich dzieci i przyjechała do prokuratury, pierwszej, lepszej, jaką znalazła tak naprawdę, więc zupełnie oczywiście niewłaściwej miejscowo, no ale przecież nie wiadomo, nikt jej nie odesłał, tylko przyjęliśmy. Ja spędziłam z nią dłuższy czas, jakby wzmacniając ją w tym poczuciu, że dobrze zrobiła, podczas gdy ona naprawdę całe swoje życie przewróciła do góry nogami, no ale przyjęłam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, no ale co dalej, tak? Trzeba coś pomóc, coś poradzić. I w tym momencie właśnie telefon do SOS dla rodziny, znalazło się miejsce, znalazło się lokum, znalazło się pieniądze, pomoc finansowa, oczywiście też od razu jakieś wsparcie terapeutyczne, chociaż ta kobieta już była na tyle tak naprawdę zdecydowana i już chcąca tak jakby dla swoich dzieci tak naprawdę podjęła tę decyzję, żeby one miały już spokój w życiu, że jakby trwała w tej decyzji. Ale to jest taka naprawdę doraźna pomoc, ale nie tylko w takich sytuacjach interwencyjnych, bo też czasami nawet jak prokuratorzy rozmawiają z osobami pokrzywdzonymi, też niekoniecznie przemocą w rodzinie. Pamiętam też moją rozmowę z taką panią, której złodziej wyrwał torebkę na ulicy. I też może dla nas to by się wydawało, no okej, no straciła
to
tam...
To było dla niej traumatyczne przeżycie.
To było tak traumatyczne przeżycie, tak, że jak ona przyszła do mnie, ją mąż musiał po prostu doprowadzić niemalże, bo ona nie była w stanie wyjść sama na ulicę. To była osoba, no nie taka już jakoś bardzo mocno podeszłym wieku, ale dla niej to tak było, takie poczucie bezsilności wywołało, że ona naprawdę nie była w stanie wyjść.
Przyznam, przepraszam, że wejdę w słowo, moją mamę, którą napadnięto w samo południe, wyrwano torebkę, dokumenty, klucze do mieszkania, no przez długi czas bała się wyjść na ulicę.
Tak.
Bo nie czuła się bezpiecznie, jeżeli w biały dzień, w samo południe może być w centrum miasta okradziona. Napadnięta.
I myślę też, a to już z takich moich może też jakichś innych doświadczeń wynika z rozmów z ludźmi, że czasem sobie nie zdajemy sprawy, jak głęboko to gdzieś może wejść i jakie głębokie blokady powodować, bo czasem osoby, które były świadkami gdzieś nawet w dzieciństwie różnych wypadków komunikacyjnych i nawet świadkami, mówię, nawet nie bezpośrednio pokrzywdzonymi, mają później problemy, dochodzą do tego, że ten problem, ten lęk przed wyjściem, przed jakimś przejściem przez ulicę, to jest gdzieś zakorzeniony właśnie przez to, że były świadkami przestępstwa. Więc jeżeli chcemy sprawę załatwić w taki sposób, żeby wzmocnić osobę pokrzywdzoną, żeby nie tylko tak naprawdę doprowadzić do skutecznego skazania sprawcy, bo to jest jakby zupełnie inny temat.
To jest procedura.
Procedura idzie swoim tokiem, idzie to do sądu, natomiast w tym wszystkim gdzieś trzeba głównie dostrzec to, że jest osoba pokrzywdzona, która wymaga pomocy i wsparcia w tym, żeby całe swoje życie czasami przewartościować na nowo. Dla nas to jest jakby no kolejna sprawa, a dla niej to jest całe życie. I my to widzimy. Naprawdę ta współpraca, myślę, że jest bliska. Były dyżury psychologów w siedzibach nawet prokuratur po to, żeby móc od razu odesłać osobę pokrzywdzoną do psychologa, który się nią zajmie. Ja z takiego doświadczenia, bo też jestem członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie tu w Szczecinie i tych spraw jest po prostu setki, z którymi się stykam, to jestem naprawdę przekonana i taką tezę stawiam, że każda osoba dotknięta konkretnie właśnie przestępstwem przemocy w rodzinie powinna skorzystać z pomocy terapeuty, choćby krótkiej, doraźnej, ale żeby sobie to wszystko na nowo po prostu poukładać. To jest tego rodzaju przestępstwo, które jest jakby doznawane od osoby najbliższej, której mamy teoretycznie prawo ufać, które jest zwykle przez długi okres czasu jakby trwa, więc jakby pewne mechanizmy się utrwalają i to jest jak dla mnie taki naprawdę przykład tego, że prokurator czy policjant, który ma kontakt z taką osobą, to wręcz powinien ją naprawdę namawiać na to, żeby skorzystać z pomocy psychologa, łącznie z tym, że my, po prostu ja chwytałam za telefon, umawiałam spotkanie w SOS-ie, dawałam na bilet czasami tak naprawdę, bo czasami taka była sytuacja, że ta kobieta po prostu przyszła nie mając kompletnie nic, żeby dojechała na energetyków i żeby tam ktoś jej pomógł, bo to jest nasza praca tak naprawdę, to jest nasza, no taka działalność, którą my powinniśmy wykonywać.
Czyli towarzyszy prowadzonemu śledztwu, tak?
Tak, tak.
I jako zbieranie dokumentów.
Tak, ale jest bardzo ważnym takim elementem, bo tak jak tutaj właśnie pani rektor powiedziała, procedury procedurami. My jakby swoją pracę wykonamy, zgromadzimy materiał, doprowadzimy, tam sporządzimy akt oskarżenia, podpiszemy, skierujemy do sądu. Ale to jest jakby tylko taki kawałek, to jest taki wierzchołek góry lodowej, którym jest ten problem, który zaistniał. A żeby go właściwie zdiagnozować i rozwiązać i jakieś takie mechanizmy też na przyszłość wprowadzić, często w tych przestępstwach gdzieś są dzieci, które przecież też później będą te wzorce powielać. Żeby to wszystko jakby uciąć i zaprzestać powielania tych wzorców, no to już tutaj musi być pomoc terapeuty, pomoc psychologa. Tu prokurator i policjant po prostu nie da rady. Nawet jeżeli ma to zacięcie, ma taką otwartość, no to my nie mamy takich nawet wiedzy, umiejętności, żeby we właściwy sposób, no nie jesteśmy od tego, żeby tę terapię prowadzić. No, to jest niemożliwe. Ale żeby rozpoznać i skierować i mieć do kogo skierować, no to to już tutaj jest nasze zadanie i dlatego dziękujemy, że jest SOS, bo inaczej to byśmy po prostu nie mieli gdzie skierować nawet tych osób pokrzywdzonych. Na pewno gdzieś do pomocy społecznej byśmy próbowali, no ale to też jest, zbyt mało jest i pracowników socjalnych i interwencji kryzysowych na potrzeby miasta. Poza tym wiem, że tutaj też SOS się angażuje, jeżeli na przykład chodzi o mniejsze miejscowości. W Szczecinie to my sobie możemy kierować, naprawdę jest wiele instytucji, ale gdzieś w jakichś wioskach w powiecie kamieńskim, nie wiem, chłoszczeńskim, pyrzyckim, to tam naprawdę ta dostępność jest niewielka. Wiem, że macie też, mieliście przynajmniej godziny interwencyjne, takie, żeby nawet pojechać do tej osoby na miejsce i z nią po prostu porozmawiać. No dla mnie to jest po prostu, jako dla prokuratora, bezcenna działalność, naprawdę.
Ja zawsze przez swoje życie zawodowe widzę człowieka całościowo, staram się tak na niego patrzeć z całą pewnością, zaczynając od tych potrzeb takich podstawowych. Mój pierwszy mistrz, nauczyciel psychiatrii, mówił: Dąbrówka, zanim zaczniesz badać pacjenta, to sprawdź, czy on nie chce pić, nie jest głodny. Więc ten człowiek trafia do nas, do służby zdrowia, do lekarzy, do psychologów, do psychoterapeutów w swoim cierpieniu, w swojej trosce, ze swoimi problemami prawnymi, ze swoimi problemami zdrowotnymi, ze swoją rodziną i trafia też ze swoją krzywdą. Trzyma się bardzo mocno czasami tej swojej krzywdy i tak jak pani nadkomisarz powiedziała, że ten proces przemiany następuje wtedy, gdy nasz pacjent, bo w tym nazewnictwie medycznym to ten człowiek to pacjent nasz, pacjent, klient trafia z tą swoją krzywdą, czasami właśnie przytłoczony i ogromnie poraniony i uczy się na nowo, uczy się tego, że to dla nas medyków takie oczywiste, że rany goją się. To w medycynie naturalne, że rany się goją i jeżeli im pozwolimy, nie infekujemy, to one się zabliźniają i okazuje się, że można nawet z nimi żyć, że one przestają krwawić, a nawet przestają boleć i wtedy ten człowiek, tak jak pani nadkomisarz mówiła, nagle prostuje głowę, nagle w swoim wyglądzie staje w swojej godności ludzkiej i jest w stanie wziąć też odpowiedzialność za swoje problemy, również te natury prawnej. My tak po medycznemu musimy zadbać też o te potrzeby zdrowotne, bo w sytuacji traumy, w sytuacji stresu pierwsze najczęściej reaguje ciało, bo ono jest najmądrzejsze, najwierniejsze człowiekowi i ono reaguje. Zaczynają się dolegliwości i to jest też czasami ratunek dla takiej osoby, bo inaczej by może w ogóle po pomoc nie trafiła, gdyby nie cierpienie fizyczne, nie te dolegliwości z ciała. Kiedy to jest zaopiekowane, to wtedy my też badamy, w jakiej kondycji jest osoba, jaki jest jej stan psychiczny, stan emocjonalny, bo osoba pokrzywdzona przestępstwem czy świadek przestępstwa to osoba, która jest narażona na bardzo silny stres. Zgodzę się tu z panią prokurator, że rzeczywiście to często jest taka sytuacja, że ten stres jest ewidentny, oczywisty, dla każdego wyobrażalny, ale czasem jest tak, że jest taka osobnicza wrażliwość. To tak jak z progiem bólu. Nie każdy ma go jednakowy. Nie każdy równie identycznie znosi sytuacje trudne. To jest kwestia tego, jakie są cechy osobowości danej osoby, jaki jest przekaz z jej rodziny pochodzenia, radzenia sobie z trudami, jaki jest też kontekst taki kulturowy, w jakiej społeczności się wychowała. I dla nas, lekarzy i terapeutów, to jest bardzo istotne, że taka organizacja jak SOS dla rodziny, to z jednej strony pomoc taka psychologiczna, czyli coś, co my też czasami wspieramy i pomagamy tej organizacji, ale również, że ten człowiek trafia i dostanie wikt i opierunek, że dostanie schronienie, mieszkanie chronione, że może nawet wtedy, gdy jest głodny, dostać jedzenie, dostać pieniądze na najpotrzebniejsze rzeczy i wtedy ma to poczucie bezpieczeństwa, godności ludzkiej zapewnione i to jest właśnie to, co właśnie mój mistrz psychiatrii, dr Dorsztekę mówił, zapytaj najpierw, czy nie chce jeść i nie chce pić, więc dopiero wtedy tak naprawdę ma sens praca psychologiczna, praca psychiatryczna, psychoterapeutyczna i my z jednej strony przygotowujemy tego człowieka do tego, by był zdolny współpracować z policją, z prokuratorem, aby był zdolny przejść przez te trudy postępowania karnego, ale z drugiej strony też uczymy albo, no nie wiem, towarzyszymy w tej przemianie, bo to nie jesteśmy tutaj uczniami, my raczej podążamy krok z boku, czy towarzyszymy tym ludziom w tej zmianie, która się w nich dokonuje i pokazujemy, a czasem oni nam pokazują, że ta zmiana w ogóle jest możliwa, że oni już nie muszą trzymać się tak kurczowo tej swojej krzywdy. Bo człowiek, gdy trzyma się kurczowo krzywdy, to ma zajęte ręce. A jak ma zajęte ręce, to nie może nic sensownego robić. Gdy widzi, że zmiana jest możliwa i nie musi tak się zakorzenić w tej krzywdzie, że wie, że rany mogą się też zagoić, że z pewnymi ranami można też żyć przez całe życie i iść jednak do przodu, to ten człowiek nie tylko, że prostuje swoją głowę, ale mając wolne ręce, zaczyna dobre rzeczy w swoim życiu robić.
Tutaj dużo czasu poświęcamy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ale też ważnym elementem w śledztwie są świadkowie. I często jest tak, że ludzie boją się być świadkami, boją się opowiedzieć, co widzieli, czego byli świadkami, bo nie chcą być ofiarami.
Tak,
i tutaj chyba jest nawet czasami trudniejsza praca niż z tą osobą pokrzywdzoną.
No,
ten strach
jest trudniejsza. Tak, to u nas też zdarzają się takie sytuacje, kiedy my musimy przekonywać, jakoś tutaj tak apelować do różnych tutaj jakby kwestii po to, żeby świadka namówić powiedzmy do zeznawania. To też jest dla niego w sumie taka trudna decyzja, bo tak naprawdę ludzie sobie myślą, czemu ja, tak? Może tak. Niech ktoś inny powie, niech ktoś inny zezna. Czemu ja mam się narażać?
I swoją rodzinę na przykład.
Tak, swoją rodzinę. Świadków też w takich sytuacjach, tutaj staramy się namówić na kontakt z psychologami, ale to jest bardzo, bardzo trudne zadanie. To od razu powiem, że to rzeczywiście jest trudne. Myślę, że pani nadkomisarz ma podobne też odczucia, bo to...
Jak najbardziej. Świadkowie różnego rodzaju zdarzeń bardzo często po prostu w sposób nieufny podchodzą do postępowania jakiegokolwiek.
Ja myślę, że się boją, że pozostaną pozostawieni sami sobie, że te wszystkie instytucje, które tutaj państwo reprezentujecie, uzyskają to zeznanie, a potem radź sobie człowieku sam. I to na przykład, że ten sprawca przestępstwa może się odegrać na mnie, to ja, dlaczego ja mam ryzykować? No nikt mnie nie obroni wtedy.
Ludzie bardzo często podchodzą w ogóle do takiego postępowania w momencie, kiedy staramy się ich namówić na złożenie zeznania albo poświadczenie jakiejś sytuacji, która się zdarzyła, jakby podchodzą w różny sposób. Jedno podejście to jest takie, mnie to osobiście nie dotyczy, więc nie mam ochoty się w ogóle w to angażować, tak? Gdyby mnie to dotyczyło, moich najbliższych, to może bym chciał współpracować. Więc tutaj jakby trzeba pokonać tą barierę jakby takiego zaangażowania w problemy innych ludzi poza własnym gospodarstwem domowym, własną rodziną. Po drugie, ludzie też czasami nie chcą podjąć tej współpracy, ponieważ właśnie obawiają się zemsty osoby, sprawcy takiego zdarzenia, obawiają się w takiej wtórnej wiktymizacji, tak, w obszarze całego postępowania, ale także najzwyczajniej w świecie. Nie wiedzą, jak to wszystko wygląda, w związku z tym niewiedza wywołuje strach, więc z automatu jakby także nie chcą do tego przystępować. No a po trzecie, też jesteśmy chyba takim narodem, który nie lubi donosić i informować o różnych sytuacjach, więc bardzo często to podejście jest też takie, że nie będę donosicielem, nie będę informował, co tam się dzieje za ścianą u mnie w bloku, to nie moje sprawy, to są sprawy moich sąsiadów. I tutaj jakby te stereotypy przede wszystkim staramy się łamać, tak? Edukujemy w ramach różnego rodzaju działań, czy to właśnie takich, jak prowadzi chociażby SOS dla rodziny, ale też w ramach naszych własnych działań profilaktycznych, każdych spotkań z mieszkańcami, mieszkańcami, jak wygląda postępowanie policyjne, w jaki sposób wygląda przesłuchanie świadka, w jaki sposób można sobie zastrzec anonimizację swoich danych osobowych, tak? W jaki sposób całe postępowanie w konsekwencji przed prokuraturą i przed sądem będzie wyglądało. Więc jakby ta edukacja w tym zakresie jest bardzo ważna.
Czyli może podkreślmy, jeżeli nie chcemy, żeby nasz wizerunek, nasze dane osobowe zostały upublicznione, to możemy tego się domagać?
Oczywiście.
W procesie postępowania?
Oczywiście, to znaczy musimy zacząć od tego, że są różnego rodzaju możliwości poinformowania organów ścigania o popełnionym przestępstwie, tak? Którego jesteśmy świadkiem, o którym wiemy. Począwszy od tego, że są różnego rodzaju numery anonimowe, pod których możemy po prostu zostawić taką informację w celu zbadania, przeanalizowania tej informacji, która została tam zgłoszona. Aż po już cały cykl postępowania, w ramach którego możemy zastrzec sobie także chęć pozostania anonimowym przez pryzmat obawy przed zemstą na przykład sąsiada albo sprawcy danego zdarzenia.
Natomiast takie kwestie jak adres zamieszkania świadka, to już z mocy prawa, jakby według obowiązujących przepisów od tam bodajże chyba 4 lat, są zanonimizowane. Czyli nawet jeżeli my wysyłamy za poświadczeniem odbioru jakąś tam korespondencję i teoretycznie w aktach powinna być zwrotne poświadczenie z adresem świadka, to jest wymazane, skserowane w taki sposób, aby nikt tego adresu nie widział. Także to już jest, to po prostu jakby prawo gwarantuje taką swoistą anonimowość, natomiast jest imię i nazwisko, jeżeli ktoś naprawdę obawia się o to, żeby już w ogóle nawet samo zapoznanie się z imieniem, nazwiskiem takiego świadka stwarzało dla niego zagrożenie, no to może tu jakby wnieść o takie dalej idące procedury, ale to jakby jest gwarancja taka, że przynajmniej adresu zamieszkania, telefonu, takich danych indywidualizujących sprawcy nie pozna.
A czasami są tacy świadkowie przestępstwa, czy w ogóle zdarzenia jakiegoś, które ma znamiona przestępstwa, że to jest dla nich tak ogromna trauma, to przeżycie, no nie wiem, jakieś morderstwo, to przecież oni też, tak jak ofiary, wymagają wsparcia i pomocy.
Z całą pewnością, tak zastanawiając się, w kogo w ogóle godzi przestępstwo, to trzeba tak troszeczkę szerzej na to spojrzeć. To jest takie oczywiste, że osobę pokrzywdzoną, ale nie możemy zapomnieć o tym, że ta osoba pokrzywdzona ma też swoich bliskich, ma swoją rodzinę i to przestępstwo
i tych
godzi,
świadków bezpośredni, tak?
Godzi w rodzinę osoby pokrzywdzonej, ale z całą pewnością godzi również w świadka, a dalej idąc również w rodzinę tego świadka, bo osoba, która przeżywa stres związany z samym byciem uczestnikiem, świadkiem przestępstwa, ale później również z całą tą machiną postępowania prawniczego, to dla wielu ludzi jest ogromnym wysiłkiem emocjonalnym. I to wpływa czasami na to, że u osób, zwłaszcza takich, które cechują się większą taką lękowością, pewnymi cechami osobowości, które predysponują do tego, by zareagować na stres dolegliwościami, to okupują to bezsennością, obniżonym nastrojem, właśnie kryzysem psychicznym pod różnymi postaciami, czy to zespołu lękowego, czy smutku, aż do depresyjności, czy też zaburzeniami snu, czy też wcześniej przeze mnie wymienionymi dolegliwościami takimi somatycznymi. I te osoby z całą pewnością wymagają takiego zaopiekowania. I wydaje mi się, że czasami same, będąc świadkiem, nie do końca są świadome tego, jak ten stres, bo w końcu myślą, no nic takiego, ja tylko jestem świadkiem, ja nie jestem w tym pokrzywdzony. W pewien sposób czasem sami świadkowie nie zdają sobie sprawy, że narażenie na tak silne przeżycie psychiczne naraża również ich zdrowie i że warto by było również zadbać o siebie. Myślę, że właśnie w kogo godzi przestępstwo? Przestępstwo godzi też w samych sprawców i ich rodziny. I warto, żeby też w jakiś sposób też o tym pamiętać. Warto też pamiętać, że w pewien sposób krzywda, zwłaszcza ta związana z przemocą w rodzinie, w jakiś sposób staje się, kiedy nie uzyska człowiek odpowiedniej pomocy, staje się taką krzywdą dziedziczoną na kolejne pokolenia. A wtedy, gdy jest odpowiednio to zaopiekowane, gdy jest pomoc terapeutyczna, psychoterapia, to wcale nie jest koniecznością, aby ta krzywda musiała iść z człowiekiem przez całe życie. można to odczarować, można to odmienić, odzyskać tą równowagę. I świadkowie przestępstw również są w tej sytuacji. Dla nas, pod względem takim, dla nas psychoterapeutów, psychiatrów, oni są osobami pokrzywdzonymi.
Również.
Dla prawników są to świadkowie. Dla nas są to właściwie ofiary również przestępstw. I postępowanie terapeutyczne jest,
chyba
czy
podobne.
To mamy tego pokrzywdzonego w rozumieniu prawnym, czy świadka, jest bardzo podobne.
Panie, które reprezentują prokuraturę, Centrum Psychiatryczne i Komendę Wojewódzką Policji, opowiedziały o tych ofiarach przestępstw i o świadkach przestępstw, no i podkreślały rolę, jaką wypełnia SOS dla rodziny. Powiedzmy w takim razie, jaką pomoc mogą uzyskać te osoby? Jakimi narzędziami dysponujecie? Narzędziami, które uzyskaliście od ministra sprawiedliwości,
tak, no,
w ramach ustawy.
Tak, no całe działanie, finansowanie jest to, które my realizujemy, jest finansowane z Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej jeszcze, bo tutaj rozmawialiśmy o świadkach, to tak chciałem powiedzieć, że pomoc z Funduszu Sprawiedliwości pojawiła się ta psychologiczna, czyli jakby też takie przestanie już odróżniania osób, które gdzieś z tym przestępstwem mają związek w taki sposób, że ponoszą jego skutki, tak? Czyli i osoby pokrzywdzone, i świadkowie. Więc to finansowanie też miało w ograniczonym zakresie wcześniej miejsca, również z budżetu państwa, to tak mi zwrócono uwagę, że policja, która realizowała właśnie pomoc świadkom, ochronę, to też ta pomoc była, ale też faktycznie do tej grupy osób, która no, wymagała jakichś takich szczególnych działań i to tak pewnie z tej perspektywy takiego bezpieczeństwa. Od tego roku mamy możliwość pomagania w zasadzie wszystkim osobom, które się zgłoszą, czy zostaną skierowane przez państwa w zakresie świadkom, w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, gdyż tutaj no, dysponent funduszu uznał, że w zasadzie to jest ten obszar, gdzie te osoby doznają największej szkody, no, w przypadku gdyby w innych obszarach to zmieniłyby status na po prostu osoby pokrzywdzonej. Natomiast no, pozostałe osoby również mają dostępną pomoc materialną. I to jest chyba no, kluczowe, że po pierwsze, ta pomoc jest dostępna natychmiast, środki są z góry na koncie, nie ma decyzji o takim charakterze dochodowym, tak? Czyli tutaj nikt jakby nie analizuje statusu materialnego osoby, ona nie jest żadną barierą, tylko po prostu potrzebę w danym momencie.
Czyli przychodzi do was świadek albo ofiara przestępstwa samodzielnie albo kierowany przez, nie wiem, policję, prokuraturę, czy na przykład trafia czy służbę zdrowia i co się wtedy z nią dzieje?
Jest zorganizowana ta pomoc jest tak, że trafia do osoby pierwszego kontaktu. I u nas jest to zwykle psycholog, interwent kryzysowy. No i ta osoba, to o czym mówiła pani doktor, no stara się, no i ma taki też, no takie zadanie, tak? Czyli te wszystkie obszary funkcjonowania osoby zgłaszającej się zobaczyć, zapytać, przeanalizować i odpowiedzieć na potrzeby. Czyli to, żeby było ciało zabezpieczone, czyli żeby osoba była no to wypoczęta, to jakby jak w kolejnej kolejności, ale no
była
zaopiekowana, najedzona, żeby miała schronienie, żeby czuła się bezpiecznie, ale też żeby obiektywnie to bezpieczeństwo było potwierdzone. No tutaj służby już to ten postulat realizują bardziej sprawnie, natomiast
ale gdyby na przykład do was trafiła i nie miała świadomości konsekwencji prawnych czy swojego umiejscowienia w tej sytuacji, to też otrzyma poradę prawną, tak?
Tak, ale to jest, ja tą kolejność właśnie zachowuję w taki sposób, że najpierw zajmujemy się samym człowiekiem i tym, żeby on sam odzyskał w ogóle zdolność do podejmowania kolejnych kroków, tak? Czyli faktycznie porada prawna jest bardzo ważna, no trudno się w zasadzie bez niej obejść dalej, żeby osoba miała tą świadomość, co ją czeka w kolejnych dniach.
I czy będzie miała wsparcie, tak?
Tak, ale zanim do tego dojdzie, no to jeżeli osoba oczywiście jest gotowa, no to te pierwsze kroki każdy pomija, no, radzi sobie, no to jakby nie ma potrzeby. Natomiast no tutaj ważne, żeby osoby, które potencjalnie miałyby taką myśl i wolę, żeby się zgłosić do ośrodka, czy jak będą skierowane, żeby wiedziały, że po kolei i tak ta osoba pierwszego kontaktu będzie starała się te wszystkie potrzeby zabezpieczyć, począwszy od potrzeb takich właśnie psychicznych, bezpieczeństwa ciała, czyli też udzielenie schronienia. I tutaj powiem o finansach, bo do tego pierwszego etapu są bardzo potrzebne pieniądze i czas. tutaj nie ma jakiejś reglamentacji takiej czasowej, tak? Czyli tyle, ile w danym momencie osobie potrzeba, tyle tej pomocy otrzyma. Finansowej również, czyli w takim obszarze, w jakim trzeba jej dostarczyć, taka po prostu będzie. Oczywiście no to nie są nieograniczone fundusze, bo do końca roku każdy taki podmiot dysponuje budżetem. Dobra wiadomość jest taka, że jeszcze dwie organizacje w naszym województwie dodatkowo prowadzą podobne ośrodki i również dysponują budżetami pewnie zbliżonymi, co znaczy, że mamy już w naszym województwie jakby trzykrotność tych funduszy.
A możemy wymienić te organizacje?
Tak, oczywiście, oczywiście. To w Szczecinie to jest organizacja Nowy Koliber, a w Koszalinie to jest Caritas.
I SOS dla rodziny.
W Łobzie.
Tak, ale to jakby filia w Łobzie to jest też ośrodek ten szczeciński, który my prowadzimy i ten oddział łobeski, czy ośrodek łobeski prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie. Nie dysponuje większym funduszem, my go współdzielimy, tak? To chciałem pokazać, że po prostu w ogóle środków się w tym roku zrobiło zdecydowanie więcej. Dysponujemy czymś takim jak bony, zarówno żywnościowe, jak i towarowe. Do zrealizowania w zasadzie w większości placówek, więc i ta dostępność przez 24 godziny na dobę, gdzie to nawet było takie rozwiązanie, że osoby, które na przykład odzież musiałaby być zabezpieczona jako na materiał dowodowy, no mogą z tego bonu skorzystać i tą odzież, bo trudno magazyn taki zrobić z wieloma rozmiarami i asortymentem, więc wykorzystując ten bon można po prostu jechać do, nie będę mówił, jakiego sklepu, są całodobowe i można to przynajmniej na terenie Szczecina, ale i województwa, tak, bo to nabyć, więc dysponujemy schronieniem to jako my, ale też dysponujemy kontaktami z innymi instytucjami, podmiotami, które też takim schronieniem dysponują. To na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który również prowadzi ośrodek w ramach swojej struktury interwencji kryzysowej w naszym mieście, też dysponuje takim miejscem i to całkiem niedawno, gdy trzeba było też takiego nadzoru, to tam policja jakby no, skierowała, znaczy nie, nawet nie skierowała, po prostu zawiozła osobę, którą się zajęli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, więc tutaj nikt nie pomaga sam. Fundusz zabezpiecza środki finansowe i to jest to, co bardzo dużo zmienia i zawsze było problemem, tak, że zgłaszając się do środka pomocy społecznej, trzeba zrobić wywiad, czy ta sytuacja materialna jest brana pod uwagę tutaj po prostu, nie? I że ta pomoc jest natychmiastowa. I dopiero jak osoba jest bezpieczna i jest gotowa podejmować kolejne kroki, to może skorzystać i tutaj z pomocy prawnej, którą świadczą no, profesjonaliści. To są radcy prawni, adwokaci, również komornik. Także w tych wszystkich obszarach problemowych można uzyskać bardzo kompetentną informację. No a potem, gdy ten jakby ciąg dalszy, albo też trudności są większe. No to mamy tutaj panią doktor właśnie, gdzie od tej strony medycznej też bezpośrednio tej pomocy może udzielić, ale też i potem jest takie narzędzie, no może w węższym zakresie, ale też dysponujemy funduszami na psychoterapię. Więc ten cały wachlarz tak naprawdę środków, które należałoby zastosować, jest dostępny w ramach właśnie Funduszu Sprawiedliwości. No i ja podkreślam to bardzo, bo ten tytuł do działania, czyli tak jak tutaj pani redaktor ma ustawę, tutaj nigdzie nie ma napisane, że to są organizacje pozarządowe, nawet aż tak ogólnie. To jest napisane, że tytuł do działania mają podmioty, które dysponują środkami z Funduszu Sprawiedliwości. I dlatego nam tak się też no, formalnie łatwiej współpracuje, że po prostu mamy tytuł prawny do tego. Zadbano o to, żeby można było te czynności wspólnie wykonywać. I też wola ludzi to jest tutaj ogromnym, najważniejszym czynnikiem, ale też te formalne przesłanki również.
Mi się wydaje, że co jest niezwykle ważne, że jeżeli taka osoba pokrzywdzona przestępstwem albo świadek, który ma określone problemy z wystąpieniem przed wymiarem sprawiedliwości, bo się czegoś boi, jest krzywdzony, jest ten strach taki wewnętrzny, że jeżeli trafi do którejś z tych instytucji, to już zostanie poprowadzony tak po sznureczku, że się wyrażę, tak, żeby był dobrze zaopiekowany i żeby mógł wystąpić w danym procesie, tak?
Tak, ja może tutaj tylko tak zasygnalizuję, że szczególny taki właśnie, szczególne znaczenie to, co pani redaktor powiedziała, ma to w przypadku dzieci, które są takimi szczególnymi świadkami i w zasadzie bez takiego przygotowania dziecka do czynności przesłuchania, to ona ma, nie powiem, że nie ma sensu, no bo zawsze ma jakiś sens, natomiast dużo mniej wiarygodnych informacji można uzyskać, a takie przesłuchanie co do zasady jest przeprowadzane jeden raz. Więc tu oczywiście są takie dzieci z rodzicami, prokuratorzy, myślę, że policjanci również starają się porozmawiać pod tym kątem, żeby jednak pójść do ośrodka, żeby tam ktoś z dzieckiem porozmawiał, obniżył ten poziom lęku, pokazując, gdzie ono będzie, co się będzie działo, kto będzie obecny, obecny, kto nie będzie i tak dalej, ale też takie parę prostych prawd, które my wiemy, a dzieci nie wiedzą, że jak nie wie, to ma powiedzieć, że nie wie, a nie zmyślać, wymyśleć, że to nikt nie oczekuje po prostu odpowiedzi na każde pytanie, bo to nie jest szkoła. Proste takie rzeczy, natomiast dla dzieci zupełnie nowa sytuacja, bo nigdy w życiu nawet nie wyobrażało sobie, że jest coś takie jak świadek, jak sąd, bo to są czasami dzieci naprawdę małe. Więc tu jakby bez pomocy ośrodka byłoby naprawdę bardzo trudno, ale myślę, że i u osób dorosłych też warto porozmawiać, warto jakby wiedzieć, co się będzie działo. Jakoś tak ludzie mają tendencję do tego, żeby się nadmiernie obwiniać za różne rzeczy, żeby albo przerzucać winę na kogoś innego. No różne takie rzeczy ze sobą gdzieś tam nosimy i jak się o tym porozmawia, to wtedy my korzystamy, powiedzmy, jako organy ścigania, bo mamy wiarygodnego, może bardziej nawet i świadka, który nie jest jego zeznanie, jego relacja tak trochę gdzieś tam zniekształcona właśnie
emocjonalnie.
Dokładnie tak, a przecież prokurator czy policjant przed przesłuchaniem no nie ma możliwości, nawet to byłoby chyba takie trochę niewskazane, bo jeżeli chodzi o te postępowanie przygotowawcze, gdzie głównie prokurator tu jest osobą aktywną i policja, no to tu mamy dwie strony równorzędne, jest pokrzywdzony, jest podejrzany, więc też czasami to trzeba wybalansować i też tak bardzo oczywiście staramy się, pomagamy pokrzywdzonym w 100%, ale tu, żeby się też tak za bardzo nie zaangażować emocjonalnie, indywidualnie w taką sprawę, to obiektywizm...
Żeby za dużej ceny nie zapłacić.
Tak, i zachować ten obiektywizm w pełni. To ja wolę odesłać w związku z tym taką osobę do psychologa, do kogoś, kto z nią o tym porozmawiał, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, gdzie tu w ogóle nie mamy przecież kompetencji nawet, to jest tak trudna materia, i otrzymać z powrotem produkt w postaci świadka, który jest naprawdę też skorzysta w tym momencie. Ja tak sobie myślę, że czasami te postępowania karne to jest taki już moment, gdzie każdy doznaje jakiejś zmiany i to może być ta zmiana na lepsze, rzeczywiście różne jakby takie sprawy można pozytywnie załatwić, no albo tą traumę pogłębić i tego chcemy uniknąć na każdy możliwy sposób. A to wymaga współdziałania wielu różnych podmiotów. Każdy z nas sprawy nie załatwi. No i niestety też wymaga współdziałania ze strony tego pokrzywdzonego czy świadka i o to jest czasami trudno, bo też ludzie zmian się boją, co jest naturalne, oczywiste, ale tutaj mają takie, myślę, że bezpieczne warunki w SOS-ie i takie dobre warunki i ta pomoc też finansowa powinna skłonić też osoby, żeby tam po prostu pójść.
To chyba najlepsza rekomendacja dla organizacji, dla SOS, dla rodziny i dla instytucji i osób współpracujących z organizacją.
Tak, no to w ogóle pada wiele takich dobrych słów, ale to w zasadzie, powiem tak, no nie dzieje się nic szczególnego. To chyba kluczowe, żeby zdawać sobie sprawę, że nikt sobie w tej sytuacji udzielania pomocy zgłaszającym się osobom, tu pani doktor mówiła o całych rodzinach, które też są
dotknięte.
Jakby dokładnie dotknięte tym zdarzeniem i tym zmianą zachowania na przykład osoby, czy świadka, czy pokrzywdzonej, że nikt tej pomocy nie jest w stanie udzielić sami. Chyba to jest to kluczowe do zrozumienia, nawet nie trzeba być bardzo uważnym, żeby widzieć te wszystkie obszary. Także bez państwa tutaj obecnych i innych nieobecnych, tak, którzy biorą udział w tej pomocy, to w zasadzie ona byłaby wielokrotnie mniej skuteczna i chwilami to nawet powiedziałbym, że nigdy nie jest pozbawiona sensu, tak, ale to jest tak samo ważne jak każdy z elementów, ten mój osobisty kontakt z osobą, jak i kontakt z inną osobą, która w innym miejscu też będzie dalej pomagała, więc to jest wartość taka systemowa tutaj tych działań i zaangażowanie państwa jest chyba najlepszym takim wskaźnikiem, że osoba, która się zgłosi, faktycznie będzie zaopiekowana i że może czuć się bezpieczniej.
W terapii naszych pacjentów bardzo ważne jest to, że my swoją postawą również modelujemy ich funkcjonowanie, więc jak my pokazujemy, że my pomagamy nie sami, nie z motyką na słońce, tylko organizujemy tą pomoc wielowymiarowo i współpracujemy, to w jakiś sposób też modelujemy i pokazujemy, że takie funkcjonowanie jest sensowne, że jest możliwe i nasi podopieczni tego się w jakiś sposób również od nas uczą, a jednocześnie takie funkcjonowanie niesamotne w pomaganiu osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ale również pokrzywdzonym różnymi traumami życiowymi, nie tylko przestępstwem, sprawia, że osoby, które uczestniczą w takiej pomocy, nie wypalają się zawodowo. Myślę, że
bo nie są sami.
Nie są sami. I również myślę, że tutaj ta możliwość również tego, że prokurator nie zostaje z tym problemem sam, że policjant nie zostaje z tym problemem sam, że w końcu prokurator ma rolę taką prawnie nadaną, że musi być no, osobą neutralną. Nie może zaangażować się emocjonalnie po stronie osoby pokrzywdzonej. Musi w jakiś sposób ten dystans zachować.
Tak samo policjant.
I tak samo policjant. W tym momencie współpraca czy ze stowarzyszeniem, czy z nami, lekarzami, psychologami, to daje ten wentyl bezpieczeństwa, to poczucie też jakiegoś większego sensu naszej pracy to nadaje.
Dobrze, że jest model i że są narzędzia, które ułatwiają pomaganie. I dobrze, że jest partner społeczny, który spina to wszystko. Może przypomnijmy, gdzie mogą kierować swoje kroki osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie, jeżeli takiej pomocy potrzebują, panie Tomku?
W naszej organizacji to jest ulica Energetyków 10 w Szczecinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie, Stowarzyszenie Nowy Koliber w Szczecinie, Caritas Koszaliński. Myślę, strona pokrzywdzeni.gov.pl wymienia te wszystkie też adresy z godzinami otwarcia. Ośrodki są czynne od poniedziałku do soboty. W każdym miejscu tak samo, w całej Polsce, więc to jest też bardzo ważne. To nie jest incydentalne, tylko stałe działanie. I wszystkie te dane adresowe są bardzo łatwo dostępne też w internecie także. I myślę, że u partnerów to tutaj każdy może taką informację uzyskać.
Ja myślę, że ta nasza rozmowa będzie użyteczna, jeśli trafi na stronę internetową, bo warto, aby osoby, które dzisiaj nie miały okazji nas słuchać, posłuchały, bo te informacje mogą się okazać użyteczne. Nigdy nie wiemy, czy nie będziemy świadkami przestępstwa. No niestety zdarza się, że jesteśmy ofiarami. Nie jesteśmy tego w stanie przewidzieć, ale świadomość, że są instytucje, są osoby, które mogą nam pomóc w tych trudnych sytuacjach, jest bezcenna. Zapis naszej rozmowy trafi na stronę internetową Radia Szczecin. Jej adres www.radioszczecin.pl/pozyteczni do zakładki podcasty. Dziękuję Państwu za przybycie do studia. Przypomnę, gośćmi pożytecznych byli dzisiaj Agata Badura, prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, dr Dąbrówka Spertusiak-Rogoza, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik Centrum Psychiatrycznego przy ulicy Żołnierskiej, lekarz oddziału psychiatrii sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Szczecinie, nadkomisarz Marzena Maćkowiak-Pluta z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i sprawca dzisiejszego spotkania Tomasz Piechowiak, Stowarzyszenie SOS dla Rodziny. A za uwagę dziękuję Państwu, Małgorzata Furga. Usłyszymy się za tydzień o tej samej porze.